te zamachy we Francji trochę burzą nasz taki europejski komfort. My tak się przyzwyczailiśmy do tego, że Europa jest spokojna, bezpieczna, nie ma żadnej wojny, jest swobodny przepływ ludzi przez granicę, możemy jechać gdzie chcemy, kiedy chcemy, jest miło, fajnie, przyjemnie. A realia okazują się trochę inne. Świat mówi, że jest pokój i bezpieczeństwo, a jest rozlew krwi i szaleństwo, i to nawet w centrum Europy, w Paryżu. Więc jak tam, to myślę, że gdziekolwiek. Świat mówi, nie przejmuj się tym, zajmij się sobą, wciąż mów, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, to tylko jakiś tam wypadek przy pracy, jakiś margines, nie ma sprawy. Ale jeżeli będziemy zajmować się tylko sobą, gdyby każdy człowiek zajmował się tylko i wyłącznie sobą, to raz, dwa byśmy wyginęli. Nie byłoby ludzi, bo ludzie tworzą pewną społeczność. I im bardziej ta społeczność jest zaangażowana, albo im bardziej członkowie społeczności są zaangażowani w sprawy tej społeczności, tym jest ona zdrowsza, silniejsza, bezpieczniejsza. A jeżeli nikt nie będzie się niczym przejmował i zajmował tylko sobą, to zaraz będzie po nas. I zwłaszcza dotyczy to Kościoła. Jak się modlimy? Bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Albo święć się imię Twoje i przyjdź. Dokładnie. W jaki sposób przychodzi Boże Królestwo? Niewidzialnie. A przez kogo? Przez Kościół, przez nas, przez Bożych ludzi. Więc możemy, jako Boży ludzie, albo możemy płynąć z prądem i mówić, że nic się nie dzieje, albo możemy wziąć się do roboty i zmieniać świat, który jest dookoła nas. Może jak będziemy płynąć z prądem, to wyginiemy. Kościoły, które płyną z prądem, umierają. Nie mają nic do zaoferowania światu, nie mają nic do zaoferowania wierzącym. A kościoły, które zmieniają świat, one się trzymają i żyją i stają się coraz silniejsze. Więc płyńmy z prądem, a wyginiemy. Zmieniajmy świat dla Chrystusa. Będziemy oglądać, jak przychodzi Boże Królestwo w nas, dookoła nas, w świecie, który nas otacza. I możemy to robić na różne sposoby, a dzisiaj porozmawiamy o jednym z bardzo ważnych sposobów albo narzędzi przemiany świata, i to są pieniądze. Pieniądze i ofiarność. Jesteśmy w drugim liście do Koryntian. To jest bardzo trudny list, może nawet nie dlatego nazywam go trudnym listem, że ciężko się wgryźć w jego tekst, ale dlatego, że cały jego tekst jest dla nas dużym wyzwaniem. Pod tym względem jest bardzo trudny. Czytamy go, widzimy jakiś wzór życia apostoła Pawła, pierwszego kościoła, widzimy ich zrozumienie Ewangelii. Widzimy, że często to jest coś, do czego nie dorastamy. I jeżeli czytamy ten list, to czasami może być nam po prostu ciężko go przetrawić i odnieść do swojego życia, bo pokazuje, jak dużo nam brakuje w jak wielu sprawach, w jak wielu kluczowych sprawach. I tutaj do tej pory, przez dotychczasowe 7 rozdziałów, które przerobiliśmy, Paweł wyjaśniał różne nieporozumienia, które zaszły między nim a zborem w Koryncie. Potem skupił się na swoim życiu, jako życiu kogoś, kto żyje dla Ewangelii. I mówiąc o tej Ewangelii, zaczął odnosić się do ostatnich wydarzeń, wśród których było między innymi to, że Tytus powrócił z Koryntu i spotkali się w Macedonii. I teraz, mówiąc już o tym powrocie Tytusa z Koryntu, o ich spotkaniu w Macedonii, Paweł zaczyna mówić o zborze w Macedonii, który zaczął uczestniczyć w zbiórce pieniędzy na świętych w Jerozolimie. I w ten sposób płynnie przeszedł do kwestii właśnie tej zbiórki i ofiarności. Jak wiemy, sytuacja w Jerozolimie była średnia. Tam pierwsi wierzący myśleli, że Chrystus wróci lada moment, za ich życia, najpóźniej za parę lat. Posprzedawali swoje majątki, domy, zaczęli to wszystko znosić na kupę i wydawać według potrzeb. Potem przyszły generalnie trudne czasy na Jerozolimę, no i oni zostali po prostu biedni, głodni i bez pieniędzy. I Paweł jako taki misjonarz, podróżnik, też podjął się tego, że będzie zbierał na nich pieniądze. Więc w tym kontekście on odnosi się do tej zbiórki i też nie tylko dowiadujemy się z tego o jakichś faktach historycznych z tej całej historii, ale też odbieramy bardzo cenne lekcje o ofiarności. Te lekcje będą nam towarzyszyć przez kolejne trzy kazania z drugiego listu do Koryntian. I tak jak powiedziałem, to jest trudny list, dlatego dzisiaj będzie o trudnej ofiarności. Więc pozwólcie, że się pomodlę. A Panie Boże, dziękuję Ci, że możemy się uchwycić Twojego słowa. Dziękuję Ci, że możemy się w nim zanurzyć i szukać w nim prawdy. A dziękuję Ci, Panie, że w czasie, kiedy świat stoi na głowie, wszystko jest nie tak, jak powinno być, jak powinno wyglądać, to Ty dajesz nam wzór, którego możemy się trzymać, który nie tylko pokazuje nam jakąś prawdę o tym, co było, ale też ma potężny wpływ na nasze życie tu i teraz i może nam pomóc stanąć na nogach wtedy, kiedy właśnie reszta jest do góry nogami, zupełnie powywracana. Dziękuję Ci za to, Panie. Proszę Cię, ucz nas trudnej ofiarności. Ucz nas wychodzić poza nasz komfort, również w kwestii finansów i być ludźmi ofiarnymi. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc przeczytajmy 8 rozdział 2 listu do Koryntian, wersety 1-15. A teraz pragniemy Was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej Kościołom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam, za wolą Bożą. W związku z tym poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też między wami dokończył tego dzieła łaski. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. W wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Daję wam zatem w tej sprawie taką radę. Myślę, że będzie ona dla was korzystna. Wy bowiem już rok temu podjęliście się czynu szczególnego przez to, że wypłynął z waszych pragnień. Teraz więc dokończcie to, co rozpoczęliście, aby zgodnie z gotowością, którą wyraziliście w swoich pragnieniach, doszło do zakończenia stosownie do posiadanych przez was środków. Bo jeśli jest gotowość, to liczy się ona wtedy, gdy coś z sobą niesie, a nie wtedy, gdy nic za nią nie stoi. Nie chodzi przy tym o to, aby innym nieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak. I w ten sposób będzie równowaga, zgodnie ze słowami: ten, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten, kto mało, nie miał za mało. Jak byśmy mogli zdefiniować ofiarność?
Poświęcenie.
Wiary. Krok wiary.
Dawanie czegoś na rzecz kogoś
innego. Dawanie czegoś na rzecz kogoś innego. Ja bym powiedział właśnie gotowość do dawania, tak sobie wypisałem. Z tym, że gotowość realna, a nie potencjalna. Nie mówię o gotowości takiej, że chętnie bym komuś kiedyś coś na coś dał, ale tak naprawdę kiedy przychodzi do takiej sytuacji, to zamykam uszy, oczy i idę w swoją stronę. Ale mówię o realnej gotowości do dawania. Kiedy widzę, że naprawdę jest potrzeba, nie zastanawiam się nad tym nie wiadomo ile, tylko czy to otwieram swój portfel, czy poświęcam swój czas, energię, zdrowie, co tylko trzeba. Jestem gotów dać coś swojego na rzecz drugiej osoby. Nie tylko w teorii, ale i w praktyce. A dzisiaj będziemy mówili właśnie przede wszystkim o tej ofiarności finansowej. Więc pierwszy punkt brzmi: dlaczego mam być ofiarny? takie pytanie. I myślę, że w tym tekście znajduje się całkiem solidna odpowiedź na to pytanie. Dlaczego mam być ofiarny? Po pierwsze dlatego, że ofiarność jest darem od Boga. To widzimy zwłaszcza w tych pierwszych wersetach tego fragmentu. Więc w samym w ogóle pierwszym fragmencie, jak spojrzymy, o czym Paweł zawiadamia Koryntian? Mhm. O łasce Boga. A co było tą łaską?
Że mimo trudności mogli być ofiarni. Mhm.
Czyli to nie Macedończycy okazali Bogu łaskę, będąc ofiarni, tylko Bóg okazał Macedończykom łaskę przez to, że oni mogli być ofiarni. To jest ciekawe postawienie sprawy, trochę takie zaskakujące. Co to jest łaska? Coś, co się nie należy.
Miłosierdzie.
Miłosierdzie. Niezasłużona Boża przychylność. Czasem tak się definiuje. Więc co to znaczy, że otrzymujemy łaskę? To znaczy, że dostajemy od Boga coś dobrego, na co nie zasłużyliśmy. Więc dlaczego ofiarność Macedończyków była dla nich łaską? Parę powodów. Po pierwsze dlatego, że mogli zrobić coś dobrego dla swoich braci i sióstr. Mieli taką możliwość. Bo myślę, że dla każdego to jest dobre, kiedy może zrobić coś dobrego. Takie sama możliwość zrobienia czegoś dobrego już jest jakąś wartością dodaną. Więc kiedy jest jakaś sytuacja, w której mam okazję być ofiarny, mogę być wdzięczny Bogu za tą okazję. A nie tylko się zamartwiać i rozpaczać, o, znowu muszę być ofiarny, bo to jest łaska. Dalej, łaską było to, że im się udało, pomimo trudnej sytuacji. Oni byli ubodzy, to byli biedni, potrzebujący ludzie, a mimo to byli w stanie wyłożyć pieniądze na bardzo konkretną i słuszną sprawę. Mogłoby im się nie udać, mogliby powiedzieć, dobra, pozbieramy, a potem mogłoby im nie wyjść. A jednak Bóg doprowadził ich w tym do końca. Myślę, że też to było łaską od Boga w tym sensie, że ich ofiarność była przejawem ich oddania się Bogu. Więc mogli zademonstrować to, mogli pokazać światu, w jaki sposób kochają Boga i są Mu posłuszni. I myślę, że to samo w sobie też ich do Boga zbliżyło. I też jeszcze jedna myśl, w jaki sposób ich ofiarność była łaską, jest taka, że mogli uczestniczyć w Bożym dziele. To jest przywilej, bo Bóg wcale ich nie potrzebował do tego, żeby zapewnić byt świętym w Jerozolimie, chrześcijanom, którzy tam byli. Mógł zesłać im mannę z nieba, mógł przysłać kruki, które by im przyniosły jedzenie, mógł dać im naczynie, z którego ciągle leje się oliwa, którą mogliby przelewać i posprzedawać, mógł sprawić, że cała Jerozolima by im napożyczała swojej biżuterii. To wszystko działo się w historii. A jednak Bóg postanowił do tego użyć Macedończyków, Koryntian, Galacjan, zwykłych chrześcijan. Mieli przywilej robić coś z Bogiem. I to samo przekłada się na naszą sytuację. Bóg okazuje mi swoją łaskę przez moją ofiarność, dlatego że mogę robić coś dobrego, dlatego że mogę realizować pewne rzeczy, nie tylko się podjąć czegoś, ale On też mnie prowadzi w tym dalej. Też dlatego, że w ten sposób demonstruję i pogłębiam moje oddanie Bogu i dlatego, że uczestniczę w Jego dziele. Staję się narzędziem w Jego ręku, chociaż On świetnie by sobie poradził beze mnie. To tak jakby ktoś nas dołączył do jakiejś drużyny koszykarskiej w NBA, która by wygrała mistrzostwo, a my byśmy tak sobie stali na boisku, gdzieś tam raz złapali piłkę i zaraz ją stracili albo podali dalej. No jest to jakiś przywilej, na który niekoniecznie sobie zasługujemy, ale który otrzymujemy. Jest to łaska. Więc mamy tutaj bardzo pozytywną zachętę do ofiarności. Dlaczego mam być ofiarny? Dlatego, że ofiarność jest darem od Boga dla mnie. Nie tylko dla tego, któremu pomagam. Możesz być bierny, a możesz robić coś dobrego. Możesz być bierny, możesz być wierny. Możesz być bierny, a możesz realizować Boże cele. Możesz być bierny, a możesz być ofiarny. To wszystko jest Bożym darem dla Bożych ludzi. Jeżeli nie korzystasz z tej możliwości, to mija cię coś bardzo dobrego. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego jeszcze mam być ofiarny? Jakbyś przerzucił slajd. Dlatego, że ofiarność jest jedną z miar naszej miłości. Ofiarność jest miarą miłości. Koryntianom niczego nie brakowało w tym sensie duchowym. Mieli wiarę, słowo, poznanie, sumienność, cieszyli się miłością Pawła i pozostałych. Teraz mogli się okazać wierni w kolejnej ważnej sferze chrześcijańskiego życia. I Pawłowi nie chodziło o ich takie posłuszeństwo, o to, że oni jakby usłyszą jego komendę, staną na baczność i zrobi to, co im rozkaże. Pawłowi chodziło o to, żeby oni ze szczerych chęci przyłączyli się do tej sprawy, pomocy potrzebującym chrześcijanom. Więc on chciał sprawdzić szczerość ich miłości. Tak jak napisał, chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości. Poprzez waszą ofiarność. Poprzez to, czy jesteście gotowi otworzyć wasze serca i portfele, albo sakiewki. Czy Koryntianie będą gotowi z własnej i nieprzymuszonej woli wesprzeć potrzebujących w Jerozolimie? Jak dużo moglibyśmy się o nich dowiedzieć na tej podstawie? Ubodzy Macedończycy otworzyli swoje serca, dali więcej niż tak naprawdę mogli sobie pozwolić. A Koryntianie? Czy ich miłość jest szczera, czy raczej kochają braci z Jerozolimy tylko wtedy, kiedy ich to nic nie kosztuje? Ofiarność jest jedną z miar również naszej miłości. Na ile kochasz ubogich i głodnych? Czy kochasz ich tylko wtedy, kiedy nic cię to nie kosztuje? Czy kiedy przyjdzie do ciebie ktoś, kto naprawdę jest potrzebujący, zachowasz się jak człowiek z listu Jakuba? List Jakuba 2, 15 do 16, możesz kliknąć. Mówi tak. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Mamy tu sytuację, w której ktoś dostrzega potrzebę drugiej osoby. No naprawdę widzę, że potrzebujesz się ogrzać, widzę, że potrzebujesz się najeść, no to idź i się ogrzej i najedz, ale nie u mnie. No nie mamy być takimi ludźmi. Więc na ile kochasz ubogich i głodnych? Na ile kochasz Kościół? Czy twoja miłość do Kościoła również wyraża się w twoich finansach? Więc dlaczego mamy być ofiarni? Drugi bardzo dobry powód jest taki, że ofiarność jest miarą miłości. Jedną z kilku, ale bardzo istotną. I po trzecie, dlatego, że Jezus był ofiarny. Dlatego mamy być ofiarni, bo Jezus był ofiarny. Przerzucisz? 9 werset mówi tak. Paweł uzasadnia całą tą zbiórkę, całą tą hecę 9 wersetem. A znacie hojność naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On będąc bogaty ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Jezus był bogaty. Jego bogactwo, to, które miał na początku, przekracza w ogóle nasze możliwości pojmowania. Jezus był Bogiem. Tak wierzymy. Przez Niego powstała ziemia i gwiazdy na niebie. Przez Niego powstali ludzie. Otaczał Go niewyobrażalny majestat. Służyli Mu aniołowie, serafowie, cherubowie, śpiewali święty, święty, święty. On przy tym był. To była też Jego chwała. Wszystko, co istniało, istniało dla Niego. I ten Jezus ze względu na nas stał się ubogi. Ogołocił się z tego wszystkiego i przyszedł na świat jako człowiek. To jakby człowiek stał się bakterią. To jest zejście nie wiadomo ile poziomów niżej. I tego było mało. Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale jako człowiek zgodził się umrzeć okrutną, hańbiącą śmiercią. Po co Jezus umarł okrutną, hańbiącą śmiercią? Co chciał przez to osiągnąć? złożył doskonałą ofiarę za nasze grzechy. Nie za swoje, bo On był bez grzechu. Złożył ofiarę za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, żebyśmy my, którzy byliśmy duchowymi nędzarzami, przeciwnikami Boga, ludźmi, którzy mogli oczekiwać ze strony Boga tylko przekleństwa, potępienia, sprawiedliwego wyroku za nasze winy, żebyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi, dziećmi, które są oczyszczone ze wszelkiej skazy, dziećmi, które odziedziczą Boże Królestwo, dziećmi, które będą żyły w przyjaźni z Bogiem, w prawdziwej społeczności z Bogiem. Żebyśmy my, będąc duchowymi nędzarzami, mogli stać się duchowymi bogaczami. Jezus zapłacił za to najwyższą cenę. Cenę, przy której nasza ofiarność jest tylko skromnym cieniem Jego ofiary. Mamy być ofiarni, bo Jezus był ofiarny. Chrześcijanin to jest ktoś, kto naśladuje Chrystusa. Więc jeżeli chcesz być jak Chrystus, to bądź ofiarny. Więc dlaczego mamy być ofiarni? Dlatego, że Jezus był ofiarny. No. A teraz parę myśli, które jeszcze Paweł tutaj przedstawia odnośnie tego, jaka ma być nasza ofiarność. Bo możemy wiedzieć, że mamy być ofiarni, ale to jest dopiero połowa sukcesu. Co dalej? Jak ta ofiarność ma się przejawiać w praktyce? Jaka ma być nasza ofiarność? Po pierwsze, ma być kosztowna. Mamy tutaj przykład Macedończyków. Jak wielkie było ich wyrzeczenie. Oni dali ponad swoje możliwości. To byli ludzie, którzy sami na pewno chętnie przyjęliby jakieś pieniądze, a mimo wszystko potrafili wesprzeć tych, którzy byli od nich w trochę gorszej sytuacji. Czego uczy nas ich przykład? Czy nie tego, że ofiarność jest kosztowna? Ofiarność musi kosztować. Nie ma ofiarności, która nie kosztuje. Gdybym miał fabrykę słodyczy na przykład i stwierdził, że no dobra, zamiast wrzucić do koszyka na kolektę pieniądze, będę wrzucał czekoladki, bo mi zostają. Jakby no, to mnie nie kosztuje za bardzo. Jeszcze one są na skraju daty ważności. A akurat już nigdzie ich nie sprzedam, to wrzucę na kolektę. To nie jest kosztowna ofiarność. Kosztowna ofiarność jest wtedy, kiedy rezygnuję z czegoś, co ma dla mnie realną wartość. Ofiarą jest coś, co rzeczywiście mnie kosztuje. Dlatego ostatni grosz, jaki miała uboga wdowa, był w oczach Jezusa więcej warty niż ofiary bogaczy. Ofiara oznacza realne koszta. Jeżeli jako chrześcijanin zarabiam tyle, ile zarabiam i żyję dokładnie na tej samej stopie życia, co moi koledzy, którzy zarabiają tyle samo, to co można powiedzieć o mojej ofiarności? Czy rzeczywiście jestem ofiarny? Prawdziwe pytanie brzmi, czy jestem gotów obniżyć swoją stopę życia na rzecz ofiarności? Czy jestem gotów zrezygnować, mając jakąś pulę pieniędzy, czy jestem gotów zrezygnować z części z nich i tego, co chciałbym na przykład sobie za nie kupić na rzecz ofiarności? Na przykład miałem odłożone pieniądze na kino, ale zamiast tego stwierdzam, że może tej osobie, z którą ostatnio rozmawiałem o Bogu, warto będzie kupić chrześcijańską książkę. Albo może odkładam na samochód i miałem nie wydawać na takie rzeczy, ale może jednak postawię komuś obiad. Albo miałem jechać na wakacje, ale znajomi mają kryzys, więc zamiast tego postawię ich dziecko wyjazd na chrześcijański obóz. Są takie proste, myślę, że życiowe przykłady. Mam jakieś oszczędności, a mój wujek ma kosztowną operację. No można by mnożyć takie przykłady. Spotykamy różnych ludzi. Słyszymy różne historie, jak ta z Bośni, gdzie wysłaliśmy pieniądze niedawno. Kościoły mają różne potrzeby. Jak wiele jesteśmy w stanie oddać drugiej osobie? Jeżeli coś się w tobie burzy, kiedy słuchasz o kosztownej ofiarności, to pomyśl, jak kosztowna była ofiarność Chrystusa, o której mówiliśmy przed chwilą. Nie zabierzemy do nieba ani grosza. Naprawdę. Nawet z tego, co mamy akurat przy sobie w portfelu. Ale już teraz możemy gromadzić tam sobie prawdziwe skarby poprzez nasze chrześcijańskie życie, również poprzez naszą ofiarność. Więc po pierwsze, nasza ofiarność ma być kosztowna. Po drugie, ma być konsekwentna. Paweł zapowiedział już wcześniej tą zbiórkę, którą teraz przeprowadzał, i Koryntianie już wcześniej zadeklarowali chęć przystąpienia do tej zbiórki. On się do tego odnosi właśnie w wersetach 10-12. I teraz Paweł przybył do Macedonii, wierni w Macedonii usłyszeli o tej zbiórce, wyprosili u Pawła to, żeby mogli się do niej dołączyć. I w tej sytuacji Paweł teraz wybiera się do Koryntu i pisze do nich list, żeby ich na to przygotować. I pisze im ten list właśnie już nie po to, żeby przedstawić im sprawę, hej, w Jerozolimie są biedni, potrzebujący chrześcijanie, ale już tylko i wyłącznie po to, żeby upewnić się, że zbierze to, co oni obiecali przygotować. I tutaj Paweł kieruje do nich wezwanie i napomnienie. Wezwanie jest takie: dokończcie, co zaczęliście. A napomnienie takie: gotowość, za którą nie idą uczynki, jest nic nie warta. Nie chodzi o to, żeby naobiecywać. Chodzi o to, żeby pomóc. Więc gdybyśmy na przykład obiecali wysłać pieniądze do Bośni, oni zrobiliby na podstawie naszej obietnicy jakieś zakupy dla uchodźców, a potem jednak nie wysłalibyśmy im pieniędzy, to czy oni powinni być nam wdzięczni za nasze obietnice? Chyba niespecjalnie. Albo jakbym obiecał wspierać kogoś, jakiegoś misjonarza wyjeżdżającego za granicę, wysyłając mu jakąś kwotę pieniędzy miesięcznie, ten misjonarz by pojechał, a ja bym przestał wysyłać, bo bym stwierdził, no nie, jednak wolę chodzić do kina raz w miesiącu, to czy powinien być mi wdzięczny za moje obietnice? No nie bardzo. Więc obiecujesz, dokończ. Nie zamierzasz dokończyć, nie obiecuj. Już lepiej naucz się mówić nie. Więc po drugie, nasza ofiarność ma być konsekwentna. A po trzecie i ostatnie, ma być mądra. Paweł napisał, nie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak i w ten sposób będzie równowaga. Zgodnie ze słowami, ten kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten kto mało, nie miał za mało. Więc mamy historię manny na pustyni. Tam Izraelici szli przez pustynię przez 40 lat z hakiem, nawet trochę ponad. I przez cały ten czas tam nie było jakiegoś jedzenia, nie było sklepów, nie było trawy, żeby wypasać bydło za bardzo. Oni wygłodowali. Gdyby nie to, że Bóg miał rozwiązanie na ten problem i zsyłał im mannę z nieba. I tam czytamy, w tamtej historii, że każdy zbierał według swoich potrzeb. Ten, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten, kto mało, nie miał za mało. Co ciekawe, w tej sytuacji oni byli równie najedzeni, a nie równie wygłodzeni. Nikt nie musiał oddawać manny potrzebującym kosztem na przykład wykarmienia swojej rodziny w tamtej sytuacji. I do takiego obrazu Paweł się tutaj odwołuje w kontekście ofiarności. On nie wzywa Koryntian do bycia jak uboga wdowa, o dziwo, która oddała całe swoje utrzymanie. Nie wzywa ich nawet do bycia jak Macedończycy, którzy dali ponad swoje możliwości, co było piękne i szlachetne. On wzywa ich do kosztownej, ale i mądrej ofiarności. On nie mówi, pozbądźcie się wszystkiego, co macie. On mówi, wyrównajcie wasz poziom. Miejcie trochę mniej, wy w Koryncie, żeby ci w Jerozolimie mogli mieć trochę więcej i żebyście spotkali się po środku. Więc nie chodzi o to, żeby generować kolejne problemy. Jeżeli z darczyńcy staniesz się potrzebującym, to po prostu zamienisz się miejscami z tym, komu pomogłeś. Nikt ci tego nie zabroni, ale też nikt cię do tego tutaj nie wzywa. Zwłaszcza jeżeli nie odpowiadasz finansowo, wyłącznie za siebie. Wyobraźcie sobie sytuację. Wracam do domu i mówię Kasi, rozdałem wszystko, co mamy. Nie mamy na jedzenie, nie mamy na rachunki, ale za to mamy dobry uczynek. Czy nie jestem twoim bohaterem? No, mogłoby być różnie z tym bohaterstwem. Tak. Więc ofiarność musi być mądra i odpowiedzialna. Idąc dalej tym tropem, nie tylko nie chodzi o to, żeby z darczyńcy nie stać się potrzebującym, ale też nie chodzi o to, żeby dać pieniądze komukolwiek i na cokolwiek. Co to za pomoc, że dam komuś na wódkę? W niczym to nie pomoże, tylko zaszkodzi. Ale to nie tyczy się tylko ludzi spoza Kościoła. To tyczy się też Kościoła. Nie każdy projekt, na który zbierają pieniądze chrześcijanie, jest warty tych pieniędzy. Naprawdę, to jest po prostu rzeczywistość. Są rzeczy naprawdę, na które chrześcijanie zbierają pieniądze, na które nie warto dać pieniędzy. Czasami dlatego, że są to naiwne projekty, czasami może dlatego, że bardziej niż pomóc będą szkodzić. Różnie, trzeba wszystko rozpatrywać indywidualnie. Na przykład nie chcę fundować nikomu wycieczki krajoznawczej. Jestem całym sercem za tym, żeby wspierać ludzi, którzy jadą na wyjazdy misyjne, ale w momencie, w którym mają dojrzałe podejście do tej sprawy, a nie w momencie, w którym na przykład ktoś zbiera sobie na wycieczkę po, nie wiem, po Hawajach, kręcąc filmiki. No, rozumiecie. Warto wszystko rozpatrzyć uważnie. Ale z drugiej strony to, że nie wszystkie chrześcijańskie rzeczy są warte tego, żeby łożyć na nie pieniądze, nie znaczy, że mamy wszystkie chrześcijańskie projekty wyrzucić do kosza, trzymając się tego argumentu. Bo czasami nie warto. Czasami warto. Czasami to są bardzo dobre, pożyteczne i warte naszych pieniędzy rzeczy. Trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba rozważyć sprawę. Czasami trzeba podjąć dodatkowy wysiłek, żeby się dowiedzieć i wypytać. A już na pewno trzeba przemodlić. Więc po prostu przemyśl, czy to jest tego warte, czy twoje pieniądze zostaną dobrze wykorzystane dla Bożego Królestwa. Więc podsumowując te wszystkie myśli, dlaczego mam być ofiarny? Dlatego, że ofiarność jest darem Boga, darem od Boga. Dlatego, że ofiarność jest miarą miłości i dlatego, że Jezus był ofiarny. A jaka ma być nasza ofiarność? Kosztowna, konsekwentna i mądra. Ostatnia krótka myśl. Jak mogę się zaangażować finansowo? Słuchałem teraz o ofiarności. Rzeczywiście myślę, że może warto byłoby w jakiś sposób to zastosować jeszcze bardziej w praktyce i zaangażować się w coś finansowo. Mamy oczywiście dziesięciny. Kiedyś przekonywałem nawet, jak miałem takie kazania o finansach, że dziesięcina to w sumie jest taki obowiązek chrześcijanina. Ja bym dzisiaj powiedział, że dziesięcina, czyli oddanie 10% swojego dochodu, to jest bardzo dobry chrześcijański zwyczaj, który warto kultywować, ale to nie jest jedyna forma ofiarności i też nie jest to jakby górna półka ofiarności. Często Bóg wzywa nas do tego, żeby dać ponad 10%. A czasami, nie wiem, może być tak, że rzeczywiście nie będę w stanie dać nawet tego. Chociaż nie miałem jeszcze takiej sytuacji w swoim życiu, a byłem biednym studentem, więc no nie wiem. A na pewno dziesięciny są bardzo dobrym chrześcijańskim zwyczajem i są podstawą finansowego funkcjonowania kościołów, na pewno w Polsce. I bez dziesięcin byłoby bardzo ciężko. Więc myślę, że naprawdę warto rozważyć taką opcję, jeżeli się jej nie praktykuje. Dalej będziemy zbierać, rozmawialiśmy o tym na naszej konferencji zboru, będziemy zbierać na wymianę instalacji gazowej. Mamy jakiś stały dopływ pieniędzy, przy którym funkcjonujemy i przy którym myślę, że nasze oszczędności zborowe systematycznie rosną, ale też mamy taki wydatek rzędu kilkunastu tysięcy, nie wiem, 12 czy coś w planach. Myślę, że warto w tym kontekście przemyśleć na przykład, czy stać mnie na więcej. Dalej mamy zbór w Bośni, który podjął się strasznie wymagającej również finansowo służby. ładują wszystko, co mają w to, żeby pomóc uchodźcom, którzy są gdzieś na granicy serbsko-chorwackiej, dostarczać im jedzenie, ubrania, wozić ich samochodem do granicy. Jednej nocy czytałem ostatnio, że Żelko przewiózł chyba 250 osób od punktu, gdzie wysadzały ich autokary do granicy. To wszystko kosztuje, te samochody nie jeżdżą na wodę. Więc możesz przemyśleć zaangażowanie się finansowe w sytuację, jakby w służbę zborów w Bośni na przykład. Możesz przemyśleć pomoc finansową ubogim. Jeżeli nie wiesz komu i jak to zrobić, no to ja ci chętnie powiem po nabożeństwie. Są różne możliwości. Tak naprawdę jak się rozejrzymy dookoła siebie, czy to po kościołach, czy nawet po jakichś organizacjach, które nie są takie typowo kościelne, to naprawdę mamy bardzo duże błogosławieństwo. Możemy być bardzo ofiarni. Wystarczy się nad tym zastanowić. I zastanów się, czy czasem Bóg nie kładzie ci na sercu jakiejś takiej rzeczy. Czegoś, w co mógłbyś albo mogłabyś jednak zaangażować się finansowo bardziej niż do tej pory. To jest do przemyślenia. Nie mówię, że musisz dorzucić się do instalacji gazowej. Nie mówię, że musisz ileś tam miesięcznie płacić na zbór, czy na Bośnię, czy na ubogich, ale po prostu zastanów się, do czego prowadzi cię Bóg. Jest to, co się modlić. I pozwólcie, że się pomodlę na koniec. A Panie Boże, dziękuję ci za to, że dajesz nam pieniądze. Dziękuję ci, że nawet w takim, zdawałoby się świecki sposób, taki mało duchowy, a jednak bardzo dobrze odzwierciedlający stan nasz duchowy sposób, możemy ci służyć. Dziękuję ci, że możemy ci służyć tym, czego tak naprawdę nie możemy zabrać ze sobą już po śmierci. A jednak to tu i teraz może być użyteczne dla twojego królestwa, dla ludzi dookoła nas, może być sposobem, w jakim będziemy prezentować światu miłość Chrystusa. Bardzo cię proszę, żebyś nas w tym prowadził. Bardzo cię proszę, żebyś nam pokazywał, czy, gdzie, w co, w jakim stopniu mamy się angażować finansowo. Proszę cię, czyń nas dobrymi zarządcami naszego majątku, naszego zdrowia, naszego czasu, naszych wszystkiego, co mamy. Panie, proszę cię, prowadź nas tak, żebyśmy, żyjąc jako chrześcijanie, podobali się tobie we wszystkich sferach naszego chrześcijańskiego życia, również w finansach. Amen.